Odcinek 16. Niniwa była w starożytności ważnym miastem asyryjskim, powstałym podobno na początku drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. W ruinach starożytnego miasta przeprowadzono w zeszłym wieku poszukiwania archeologiczne. Odkryto świątynie, dzieła sztuki i pozostałości po słynnej bibliotece Assurbanipala. Nie zdołaliśmy wiele zobaczyć, ale na mnie największe wrażenie zrobiła duża płaskorzeźba przedstawiająca byka z ludzką głową przybraną w kunsztownie rzeźbioną tiarę. Gdy wróciliśmy do Mosulu, okazało się, że tratwa jest gotowa. Eskortowani przez rozradowanych Sikhów w mundurach angielskich i turbanach na głowach, dotarliśmy na przeciwległy brzeg pędzącego prądu rzeki, gdzie czekały już na nas wagony irackiego pociągu. Załadowaliśmy się do niego, po czym ruszyliśmy w dalszą drogę, mijając widziane z oddali tysiące świateł na szybach naftowych i rafineriach Kirkuku. Wreszcie następnego dnia, we wczesnych godzinach rannych, dojechaliśmy do Bagdadu. W zatłoczonym oficerami angielskimi hotelu Semiramis z trudem uzyskałem zarezerwowany pokój i natychmiast po ulokowaniu się tam poszedłem do poselstwa brytyjskiego. Ze Stambułu wiozłem list polecający do urzędującego w tym poselstwie niejakiego Philipsa, którego odszukałem i przedstawiłem sprawę mojego przyjazdu do Teheranu. Mr. Phillips, najprawdopodobniej funkcjonariusz jakiejś angielskiej komórki wywiadowczej, oczekiwał mnie, a moje oświadczenie, że jadę na wezwanie generała Sikorskiego, zrobiło na nim pewne wrażenie. Poinformował mnie, że najwygodniejszą możliwością dostania się z Bagdadu do Teheranu, na pozór najprostszą, ale technicznie trudną, jest samolot lecący w zasadzie codziennie. Dostać się do niego mogę w porcie lotniczym Habanie, 100 km na zachód od Bagdadu na pustyni Dai. Gorąco prosiłem Philipsa o załatwienie dla mnie miejsca w tym samolocie. Obiecał, że zatelefonuje do Kairu i prosił, żeby przyjść po odpowiedź po południu. Wobec tego z moim tureckim przyjacielem panem Izmirlim poszliśmy zwiedzać Bagdad. Zamierzaliśmy wstąpić do jednego z licznych meczetów. Sylwetka jednego rysowała się w sposób szczególnie interesujący, ale zanim przestąpiliśmy próg, ostrzeżono nas, że to meczet szyicki, a przed kilkoma dniami fanatyczni Mahometanie zamordowali w nim nieostrożnego angielskiego żołnierza. Był piątek, więc wszystkie muzułmańskie sklepy były zamknięte. Otwarte były sklepy chrześcijańskie należące do Lewantyńczyków, Ormian i Greków oraz dość liczne w Bagdadzie sklepy żydowskie. Zatrzymałem się przed oknem wystawowym jednej z księgarni i ze zdumieniem zauważyłem znajomy tytuł na okładce W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza po angielsku. Naturalnie kupiłem tę książkę. Po południu wróciłem do ambasady brytyjskiej, gdzie Philips powitał mnie radosną wiadomością, że na dzień następny czeka na mnie zarezerwowane miejsce w samolocie. A miała to być sobota, 15 grudnia, dzień planowanego przyjazdu generała Sikorskiego do Teheranu. O 5 rano Mr. Philips zabrał mnie z hotelu i pojechaliśmy przez pustynię na lotnisko. Habanie było niewielkim skupiskiem budynków administracyjnych dwóch sąsiadujących ze sobą lotnisk, ziemnego i wodnego. Budynki nosiły wyraźne ślady zniszczeń spowodowanych atakami rebeliantów kurdyjskich, którzy mieli powiązania z Berlinem i występowali w Iraku przeciwko Anglikom. Przed 8 rano nadeszła wiadomość o odwołaniu lotu z przyczyn technicznych. Wróciliśmy do Bagdadu, a Philips oświadczył, że mogę co prawda polecieć następnego dnia, jednak odwieźć mnie nie może i muszę zamówić taksówkę.